Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to jest piątek, 21 grudnia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery telefonów nie zmieniły się od wczoraj. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36 e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od wzruszającego akcentu świątecznego. Święty Mikołaj istnieje i ma swoich pomocników. Pamiętają Państwo sprawę Bogusława Borysowicza, 87-letniego żołnierza AK, powstańca warszawskiego, który pod pseudonimem Bybek jako łącznik właśnie walczył w powstaniu warszawskim. Zorganizowałem na antenie Czasu Reakcji licytację wielkiej pamiątki pana Bogusława, Encyklopedii Powstania Warszawskiego, i jeden ze słuchaczy, pan Grzegorz, kupił tę księgę, a właściwie księgi, bo to wielotomowe wydawnictwo, za 2000 zł. Po ten właśnie gift, można by tak powiedzieć, przyjechał ze swoimi rodzicami, Danutą i Tadeuszem. Pani Danuta i pan Tadeusz, okazuje się, kiedyś znali przelotnie pana Bogusława, ale była to znajomość tylko przelotna. W jednym zakładzie pracy po prostu pracowali. Ale na tym się właśnie nie skończyło, a propos Mikołaja. Nie skończyło się tylko na zakupie właśnie tej wielkiej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Bo pan Grzegorz wśród znajomych i rodziny zrobił zbiórkę pieniędzy dla pana Bogusława. A te pieniądze są panu Bogusławowi potrzebne chociażby na leczenie. A propos, pan Bogusław teraz przebywa w szpitalu. Serdecznie i gorąco panie Bogusławie pozdrawiamy i mam nadzieję, że pan na święta wyjdzie do domu. W każdym razie ta zbiórka wśród właśnie rodziny i znajomych zaowocowała kwotą 5000 zł. Panie Grzegorzu, no jak tu nie wierzyć w świętego Mikołaja? A w wasze dobre serce na pewno wierzyć trzeba. Bardzo, bardzo dziękujemy panu, pana rodzicom i wszystkim właśnie znajomym, wszystkim dalszej, bliższej rodzinie, która złożyła się na tak wspaniały prezent, że pan Bogusław razem z żoną, również schorowaną, będzie mógł z optymizmem spojrzeć w przyszłość i będzie mógł sobie sfinansować zabiegi fizjoterapeutyczne. Serdecznie dziękujemy za ten dar. To jest czas reakcji. Życzymy ciepłych, pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. O świętach za chwilkę jeszcze będzie. Może najpierw powiem, co dzisiaj w programie. Dzisiaj zapytamy jednego z urzędników reprezentujących gminę miasto Szczecin, co z niezbyt estetycznymi budkami w Alei Wyzwolenia vis-a-vis Galaksy. To jest pomiędzy ulicami Rajskiego a Aleją Piłsudskiego. Jaki los tych budek? Bo pamiętam, że umowy na właśnie dzierżawę tych obiektów obowiązują do końca 2018 roku, czyli na dniach będą rozwiązane. Ale zajrzymy także do naszego szczecińskiego portu. Otóż kiedy wjeżdżamy za basenem górniczym i jedziemy w stronę Szczecina, to widać w pewnym miejscu hałdy węgla i z tych hałd unosił się ostatnio dym, a nawet pojawiał się ogień. Czy grozi nam jakiś duży pożar? Czy to samozapłon hałd węglowych? O tym będziemy rozmawiać. No i wrócimy do tematu sprzedaży żywych karpi, dlatego że zadzwonił jeden ze słuchaczy z bardzo słuszną i trzeźwą uwagę. Skoro tyle mówimy o tym, że karpie, gdy są żywe, transportowane do punktów handlowych, potem do domu niesione, potem zabijane często w niehumanitarny sposób, stresują się, tak jak ludzie. No i wydziela się wtedy hormon stresu, kortyzol. I te ryby mają być wtedy o wiele mniej smaczne niż takie niezestresowane. Ale nasz słuchacz słusznie zadał pytanie, a jak to jest z rybami morskimi, które są wyławiane sieciami w ogromnych ilościach, nikt się o ich los nie martwi i one duszą się w męczarniach na powietrzu, w tych ładowniach i po prostu giną. Czy też mają dużo kortyzolu, czy są też niesmaczne, a może byłyby jeszcze bardziej smaczne, gdyby każdą z osobna, co oczywiście jest niemożliwe, w bardzo humanitarny, szybki i skuteczny sposób zabijać. O tym rozmawiamy w dzisiejszym czasie reakcji, a teraz wrócę do życzeń. Tymi życzeniami Kończy mail pan Przemek. Od jakiegoś czasu mieszkam na Krzekowie i codziennie rano oraz po południu chodzę na pętlę tramwajową Krzekowo. Oprócz zapachu spalin samochodowych w godzinach szczytu w pobliżu kościoła oraz ronda, od niedawna zauważalne oraz odczuwalne jest także duże zadymienie. Zjawisko to obserwowane jest zwłaszcza w pochmurną i deszczową pogodę, która utrudnia normalne unoszenie się dymu do atmosfery. Dym pochodzi najprawdopodobniej z kominów dwóch zlokalizowanych przy ulicy Szerokiej budynków, w której znajdują się jakieś przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe po obu stronach ulicy Żołnierskiej dochodzącej do ronda. Dziś rano na przykład dym zasłaniał cały chodnik dla pieszych oraz wieżę kościoła. Przechodzenie obok tej chmury możliwe jest tylko na wstrzymanym oddechu. Nie chcę sugerować, że paliwo używane do ogrzewania w tych przedsiębiorstwach jest złej jakości, ale być może niewłaściwa wysokość kominów. Panie Przemku, trzeba tę sprawę zgłosić w Straży Miejskiej. Strażnicy pojadą na miejsce i warto także skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, bo rzeczywiście przejeżdżając także widziałem to niepokojące zjawisko. Pan tam mieszka, dla pana jest to stała dolegliwość. No i pan Przemek na koniec. Życzę całej redakcji Radia Szczecin, a zwłaszcza redaktorom oraz wydawcom Czasu Reakcji wesołych świąt oraz mniej problemów do rozwiązywania w nowym roku. Dziękujemy, panie Przemku, ale to mniej problemów do rozwiązywania to mnie zaniepokoiło. Mniej problemów, mniej pracy, może się okazać, że jesteśmy niepotrzebni, a na to nie możemy się zgodzić, ale generalnie wszystkiego dobrego życzymy. Wesołych świąt. A teraz zapraszam na naszą stronę internetową, tam cykl Mistrzowie Parkowania. Tym razem sprawa dotyczy aut parkujących na osiedlu przy ulicy Sowińskiego w Szczecinie. To ładne, nowe osiedle, zadbane, piękne dróżki, ścieżki i ulice dojazdowe. No i dwa samochody piłkarzy Pogoni, zawodników z numerami bocznymi, zaparkowane częściowo na trawniku. Panowie, reprezentujecie klub i wy sami, ale też klub powinien się za to wziąć. Powinniście świecić przykładem na drodze, w ruchu, ale również podczas parkowania. Tak nie powinno to na pewno wyglądać. I jeszcze pani Monika nadesłała nam zdjęcie. Jechała dzisiaj o 11.30 autobusem linii 62. Nie była to przyjemna podróż ze względu na ślady krwi. Obok widzę chyba czytnika jakiegoś, tak, obok takiego uchwytu, rury, której można się trzymać podczas jazdy. Rzeczywiście nie wygląda to zbyt pięknie, estetycznie. Mam nadzieję, że pani to zgłosiła kierowcy, bo być może kierowca o tym nie wie, że właśnie są ślady krwi, ktoś widać był zraniony w rękę i jest to widok nie najpiękniejszy. Chyba nikt nie zabijał karpia w autobusie. Polecamy to uwadze Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Natomiast teraz wróćmy do wczorajszej audycji. Rozmawialiśmy o tych dziwnych biletomatach na gotówkę. Nasz słuchacz, przypomnijmy, pojechał miejskim autobusem, chciał kupić bilet, niestety miał tylko 5 zł. Na biletomacie była informacja, że nie wydaje on reszty. Nasz słuchacz mimo wszystko wrzucił monetę, ale nie dostał biletu ani zwrotu pieniędzy. Naszym gościem była rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. Mówiła m.in. o tym, że w takich sprawach trzeba złożyć reklamację.
Składać reklamację, że automat nie wypluł reszty. Przecież to jest absurd. Jest monitoring w autobusie, jest kierowca, nie działa biletomat. Kierowca idzie, sprawdza, czy działa, czy nie działa. Oddaje pasażerowi resztę. Tym bardziej, że kierowca również jest upoważniony do sprzedaży biletów i na pewno jakieś pieniądze ma. A jeżeli taka sytuacja jest, że automaty nie działają, to powinny być wycofane z tramwajów, autobusów. Tym bardziej, że każdy pojazd wyjeżdżający, czy z zajezdni tramwajowej, czy z zajezdni autobusowej, przechodzi tak zwaną kontrolę techniczną. I takie rzeczy powinny być sprawdzone, a nie tłumaczenie się, że automat nie ma wydać reszty.
Dzień dobry, Tomasz ze Szczecina się kłania. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ja rozumiem, że automat nie wydaje reszty i jestem skłonny zapłacić 2 zł więcej za ten bilet, tylko co dzieje się z tą dwójką? Czy czasami nie powinien się zainteresować urząd skarbowy, że 2 zł zostało w jakiś sposób przekazane do zarządu i zostało nieopodatkowane? Dziękuję bardzo, pozdrawiam i wesołych świąt wszystkim życzę.
Wesołych świąt, ale niewesołe miny mogą mieć tam w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, a wesołe mogą mieć w Urzędzie Skarbowym. I jeszcze uwaga językowa co do rozmowy prowadzonej wczoraj na naszej antenie.
Dzień dobry. proszę przekazać osobom, które się wypowiadają na antenie, żeby dbały o język polski. Nie mówi się automat nie wypluł, bo młodzież słucha. Mówi się automat nie wydał, automat nie zwrócił. Dziękuję bardzo.
Młodzież, pamiętaj młodzieży, że nie mówi się nie wypluł, tak? Zwrócił, nie wydał, nie zwrócił, nie wydał. No i do mojego ogródka także słuchacz wrzucił słusznie kamyczek. Chodzi o Carrefour. Mówiłem Carrefour z angielska, a to przecież jest francuski sklep, właściwie Carrefour. Carrefour powinno być powiedziane, żeby tak było ładnie po francusku. I tak należy wymawiać. Nie Carrefour, tylko Carrefour. Jeszcze z akcentem na ostatnią sylabę, więc policzmy. Carrefour. O, to będzie dobre. A teraz przenosimy się do Fosfanu. Również rozmowa na ten temat we wczorajszym czasie reakcji. Kłęby dymu wydobywające się z komina spółki Fosfan zaobserwowali w miniony weekend mieszkańcy północnych dzielnic. No i naszymi gośćmi byli radna Rady Miasta Szczecina, przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin Renata Łażewska oraz dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Adamski. No, słuchacze słuchali, a potem komentowali.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Sołczyna, mam na imię Krystyna. Akurat dzisiaj przysłuchuję się informacjom na temat Fosfanu. Ja nie mogę otworzyć okna, bo jak otworzę okno, to czuję w domu gaz. Cały dom pachnie gazem, więc co to znaczy nieszkodliwe? Trują nas. W sobotę stałam na przystanku, w tą sobotę leciał żółto-pomarańczowy dym. Czuje się to w ustach. Badania są potrzebne, ja wiem, ale to czujemy bez badań, że to jest trujący dym. I tak trują nas latami, latami, wszyscy wszystko robią, niby pomagają, ale naprawdę nic się nie dzieje. Mieszkam w Sołczynie całe swoje życie i całe życie tak się dzieje. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś coś ulepszy. To jest biznes. Fosfan zatrudnia niewiele osób, jak na ten Sołczyn. Ale ktoś tam, to jest firma prywatna, więc tu liczy się biznes, a nie ludzkie zdrowie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Słucham o tym kominie dymiącym, a co na to ten nowoczesny dron by powiedział? Może by go wysłać i niech on zbada, bo 150 ludzi się nad tym zastanawia, jakieś protesty, a maszyna sobie leży. Dziękuję, do widzenia.
Oj, z tym dronem to bym nie ryzykował, bo przypomnę, nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale nad Nową Hutę wysłali tam urzędnicy drona. No i jak dron wleciał w te zanieczyszczenia, to po prostu stracił sterowność. Urządzenia odmówiły posłuszeństwa, bo tak normy były przekroczone wszystkich zanieczyszczeń, że po prostu niestety uległ awarii, więc to jest ryzyko. Ja przypomnę, że tak serio mówiąc, to na tych kominach są odpowiednie urządzenia pomiarowe, jest to wszystko mierzone. Ale w gruncie rzeczy dojdzie do tego, że trzeba będzie postawić pytanie, czy fosfan, czy funkcja mieszkaniowa, bo mieszkańców coraz więcej, starzy można powiedzieć się przyzwyczaili, chociaż nie wszyscy mieszkańcy do tych zanieczyszczeń, młodzi nie chcą się z tym pogodzić. No a jaka jest odpowiedź fosfanu? Ono taka, obecnie prowadzimy intensywną produkcję w celu zabezpieczenia zapasów superfosfatu na czas świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Z tego powodu pracowaliśmy w miniony weekend, a celem jest zwolnienie jak największej grupy pracowników na okres świąteczny oraz nieutrudnianie okolicznym mieszkańcom spędzania tych radosnych dni. W temacie koloru emitowanej pary wodnej, to jej żółte zabarwienie pochodzi od zastosowania żółcieni żelazowej, nietoksycznego i neutralnego barwnika stosowanego powszechnie w produkcji np. farb, ale i w branży spożywczej. Jak się okazało, barwa przeniosła się również na parę wodną emitowaną przez nasze emitory. Była to jednak pilotażowa partia i raczej nie wejdzie do stałego asortymentu, więc więcej nie będziemy niepokoić okolicznych mieszkańców. Kolor jak kolor, ale myślę, że zapach jest głównie tutaj niepokojący, a ten się chyba nie zmieni. Z poważaniem i życzeniami spokojnych świąt Bożego Narodzenia, Rafał Kot, dyrektor do spraw produkcji i rozwoju Fosfan S.A. Dziękujemy panie dyrektorze, życzymy spokojnych i pachnących piernikiem, a nie zapachami z fosfanu świąt Bożego Narodzenia. To jest czas reakcji. Teraz witam naszego gościa. Jest nim pani profesor Beata Więcaszek, ichtiolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydział Rybactwa i Nauk o Żywności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Pani profesor, posłuchajmy telefonu.
mówi Krystyna ze Szczecina. Codziennie widzę, jak panowie łowią ryby na Odrze i ci panowie to też tak humanitarnie zabijają te ryby, co łowią, to chyba tak samo cierpią te ryby. Dziękuję. Wesołych, szczęśliwych, ciepłych świąt, nie takich jak ja. Dziękuję.
Dobry, Piotr ze Szczecina. No to z tymi rybami, które są łowione na morzach, choćby nawet na Bałtyku, dorsze, niedorsze, w sieci. To co, ci rybacy mają też łapać w sieć i później po kolei te ryby ogłuszać? Przecież one nie są ogłuszane, tylko bezpośrednio i na doładowni. Dziękuję.
No właśnie, pani profesor, dwa dni temu rozmawiałem z Łukaszem Musiałem z Fundacji Viva, który ze mną razem, zresztą wespół zespół, zgodnie twierdziliśmy, że te karpie, które są sprzedawane żywo z powodu transportu, często niehumanitarnych warunków zabijania, nie mają tak smacznego mięsa jak ryby profesjonalnie ogłuszone i zabite, ponieważ właśnie wydziela się hormon stresu kortyzol. Ale słuchacz no chyba słusznie zauważa, że ryby morskie, które są poławiane sieciami w ogromnych ilościach, również giną w ogromnym stresie i również nie powinny być smaczne, a jednak znajdują się na naszych stołach i mają bardzo wielu zwolenników pomimo wysokich cen.
No oczywiście, że tutaj z tym sporo racji. Jednak nie możemy zapominać o tym, że w ogóle pozyskiwanie zwierząt, nie tylko ryb, na nasze stoły, to łączy się po prostu z procesem zabijania. Czy to będą świnie w rzeźni, czy to ryby. Zawsze, żeby uzyskać z nich jakiś produkt, trzeba je zabić, a poprzedza to na pewno duży stres. I tak samo dzieje się w przypadku ryb morskich, o których mówił przed chwilą pan słuchacz. Natomiast muszę powiedzieć, że w przypadku ryb morskich, oczywiście w zależności trochę od gatunku, ta śmierć w sieciach następuje dosyć szybko. Tak jak na przykład w przypadku śledzia, które giną bardzo szybko. Są ryby, które mają większą odporność, tak jak makrele, są wyławiane żywe i w ten czas rzeczywiście wyładowywane na pokład w postaci żywej i tam po prostu zdychają. Oczywiście nikt ich tam nie uśmierca. Natomiast z karpiem jest inny taki problem, że cały ten proces poławiania, potem przechowywania w oddzielnych stawach, następnie transportu, następnie samego cyklu sprzedaży trwa bardzo długo. I tak jak w przypadku ryb morskich możemy mówić o minutach, tak? Właściwie jeżeli chodzi o śmierć, tak tutaj to rozciąga się na godziny, a nawet na dni i dlatego właśnie ten poziom kortyzolu jest znacznie wyższy niż no, w szybko zabijanych mimo wszystko rybach w sieci. Jak to robią wędkarze, no, jeżeli chodzi o połowy na przykład w Odrze, to trudno mi powiedzieć, ale bardzo
profesjonalni
często
wędkarze, pani profesor, jednak potrafią właśnie ogłuszyć szybko te ryby i zabić.
Tak, najpierw tak, trzymają je w wodzie w siatce, tak żeby właśnie nie dusiły się, a następnie po ukończeniu połowu, z tego właśnie też, co zauważyłam, zabijają je sprawnie. Natomiast w przypadku karpia jest jeszcze taki problem, jeżeli chodzi o zabijanie przez no, klientów, konsumentów w domach, że jest bardzo trudno tego karpia ogłuszyć, zabić. Są to najczęściej duże, silne ryby i naprawdę trzeba profesjonalisty, żeby no jak najszybciej skrócić cierpienia tego zwierzęcia.
Czy pani profesor interesowała się, jak właśnie dostawcy filetów z karpia, ryb patroszonych je zabijają? Czy to się odbywa rzeczywiście profesjonalnie i w sposób humanitarny? Bo to musi być, że tak powiem, masowe zabijanie, prawda?
Tak, no, znaczy, no nie jest to udostępnione, że tak powiem, takiej opinii publicznej i tutaj trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie widziałam tego. Natomiast z tego, co słyszałam, odbywa się to no, w miarę szybko i skutecznie. Także na pewno tutaj nie ma tego momentu tak długiego, tak jak powiedziałam, transportu, przechowywania, ogłuszania. Na pewno jest to sprawniejsze i to nie ma porównania. Zresztą sprzedawcy w sklepach również powinni przychodzić obecnie takie szkolenie, które między innymi polega na pokazywaniu tego sprawnego zabijania i tak naprawdę, jeżeli już te ryby są w wodzie sprzedawane jako żywe, to powinny być uśmiercane przez sprzedawcę za parawanem, nie mogą tego widzieć dzieci, no i właśnie powinien mieć certyfikat taki sprzedawca, także myślę, że no mimo wszystko kupując filety czy tusze nie tracimy nic, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne białka rybiego, a jednak oszczędzamy i sobie stresu, no i co najważniejsze temu zwierzęciu.
W niektórych sieciach handlowych już nie możemy kupić żywego karpia, po prostu te sieci się z tego wycofały, w innych możemy. Oczywiście tutaj dla niektórych może być ważna cena, bo żywe karpie za kilogram kosztują różnie, zależy od miejsca i właśnie sklepu, od 11-10 zł do 16-17. Natomiast taki karp, który jest wyfiletowany już, to na przykład filet karpia ze skórą może kosztować 3,60 za 100 gramów, czyli 36 zł, 37 za kilogram, ale są też promocje, że 2 zł za kilogram, więc naprawdę warto się rozejrzeć, warto się nachodzić, bo pani, rozumiem, jest chyba przeciwniczką sprzedaży żywych karpi.
Ja jestem tak, zdecydowanie. Natomiast karpie bardzo lubię jeść i nie wyobrażam sobie wigilii bez karpia.
Jak wiele osób, chociaż też trzeba powiedzieć, że szturmują nasze wigilie inne ryby, to szczególnie młode pokolenie, prawda? Wnosi tutaj nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o rybę smażoną, czy też z pieca, prawda? Grillowaną.
Oczywiście.
Na wigilię. Pan Grzegorz jest z nami. Dzień dobry.
Znowu tak przysłuchuję się tym wszystkim, tym rybkom cierpiącym. A może kurczacie ktoś cierpi, świneczka cierpi.
Oj, cierpią, to pani profesor o tym pani Grzegorzu wspominała.
Może, ale wie pan, wszyscy to są mieć ładne skórzane buciki, a z tego byczka ktoś coś zabił, nie? A to jest bardzo wrażliwe zwierzę. Tak wie pan, no ja jestem za tym, żeby wielki szacunek zwierzątom oddawać, ale nie podaj nic, jak on wie pan, z Chizę, nie?
Nie, zgadzam się, panie Grzegorzu,
no,
oczywiście.
Bo rybka tam, bo ona ma stres, ale kto tam smakował rybkę i powie, czy mięso lepiej smakowało przed zabiciem tego karpia, czy po zabiciu.
No właśnie, panie Grzegorzu, dziękuję bardzo za tę uwagę, bo to ciekawe, czy pani profesor miała okazję organoleptycznie przekonać się, na przykład porównując, że to jest ryba, która została zabita w stresujących warunkach dla dobra nauki, oczywiście, a to jest ryba, która no, została zabita w sposób no, niespodziewany, taki, że po prostu ten hormon właśnie stresu, kortyzol, nie zdążył wzrosnąć w organizmie.
Myślę, że ja próbowałam oczywiście i nie rozróżniam smaku i myślę, że to bardzo trudne byłoby rozróżnianie smaku, że jest, ktokolwiek by spróbował, to nie sądzę, żeby był w stanie to określić, natomiast no mówimy tutaj przede wszystkim, ja rozumiem, o normach takich etycznych, a po drugie mówimy o ewentualnych minusach tego męczonego zwierzęcia, czyli o tym hormonie stresu, czyli kortyzolu, ale jeżeli chodzi o smak, no to już chyba tutaj byłoby za dużo powiedziane, żeby ta ryba była rzeczywiście tak dużo smaczniejsza, ta szybko i bez, powiedzmy, bezboleśnie zabita.
No i jeszcze uwaga do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, oczywiście generalnie tak, zabijamy zwierzęta, żeby jeść, żeby mieć buty ze skóry i tak dalej, ale po prostu róbmy to tak, żeby to zabijanie odbywało się z jak najmniejszą dozą stresu i cierpienia dla tych zwierząt. O to po prostu, myślę, nam wszystkim chodzi. Pani profesor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę dobrych świąt, wszystkiego dobrego również w nowym roku. Chyba, że się usłyszymy jeszcze przed nowym rokiem. Kto wie? Profesor Beata Więcaszek, Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ichtiolog. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia. Przede mną mail od pani Reginy, której jest zimno, a co jak co, ale w święta powinno być wszystkim ciepło. Uprzejmie proszę o zajęcie się moim problemem. Jestem właścicielką mieszkania położonego w Szczecinie przy ulicy Szymanowskiego. Budynek jest przedwojenny, nieocieplone, a moje mieszkanie znajduje się na parterze. Mieszkanie ma niesprawną instalację grzewczą. Chciałabym wykonać remont instalacji, ale postawa zarządcy wspólnoty mieszkaniowej uniemożliwia mi podjęcie jakichkolwiek czynności. Wszelkie moje pisma, prośby kierowane do zarządcy wspólnoty pozostają bez odpowiedzi. Pani Regino, zajmiemy się tematem, skontaktujemy się z panią, podała pani numer telefonu, bardzo dobrze. Musimy się dowiedzieć, jaki to jest zarządca i mam nadzieję, że nie będzie pani miała tak, jak pani teraz pisze, że kolejną zimę spędza pani w mieszkaniu, w którym temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza, a pani ma 68 lat i cierpi na liczne przewlekłe schorzenia. Nie zostawiamy tej sprawy, pani Regino, będziemy w kontakcie. A teraz już jest z nami gość, Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj, pani Celino, nie będziemy rozmawiali o jarmarku, bo jarmark jeszcze do 23 grudnia, prawda?
Zgadza się. Do niedzieli jesteśmy na Alei Kwiatowej, Placu Żołnierza i Placu Lotników.
No właśnie, kto chce zobaczyć, kto chce coś kupić, poczuć atmosferę świąt, serdecznie zapraszamy. Ale my o innym miejscu, gdzie może atmosferę świąt o tyle da się wyczuć, że są pewne ozdoby świąteczne na ulicach, a poza tym jest tak sobie średnio. Chociaż słuchaczka ma inne zdanie i właściwie z innego punktu widzenia dzwoni w tej sprawie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, z tej strony Joanna, dzwonię z Alei Wyzwolenia i chciałabym poprosić państwa o reakcję w sprawie usunięcia sprzed naszych bloków budek takich branżowych, piekarni, kiosku ruchu, sklepu z kosmetykami. Ludzie ci dostali informację w kwietniu, że do końca roku mogą korzystać z podnajmowanych od ZDITM-u budek, a później mają się wynieść. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie, co będzie zamiast tych budek, czy ewentualnie będą nowe budki, czy ludzie będą mogli tu wrócić. Chciałabym tylko zaznaczyć, że z tych budek najczęściej korzystają mieszkańcy okolicznego bloku. Są to ludzie 80-90-letnie babcie, które nie mają siły biegać po mieście, robić sobie zakupów, a tutaj miały wszystko pod nosem. Dziękuję.
Chcę zauważyć, słuchaczko, że tam mamy tak, 1001 drobiazgów sklep, gdzie są również kosmetyki, mamy także tam sklep spożywczy, mamy tam aptekę, mamy piekarnię i to wszystko mamy w ciągu tych bloków, wieżowców, które są tam ustawione, a w tych budkach oczywiście też. I myślę, że tutaj starsi ludzie nie poniosą aż tak dużej straty, kiedy tych budek nie będzie, jeśli ich nie będzie, oczywiście. I chcę też przypomnieć, że już w 2015 roku ówczesny radny Rafał Niburski zwrócił się do władz Szczecina z pytaniem, co dalej, jaka przyszłość tych budek rozstawionych wzdłuż Alei Wyzwolenia właśnie na odcinku od ulicy Rajskiego do Alei Piłsudskiego. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że właśnie te budki będą funkcjonowały aż do końca 2018 roku. Radny Niburski mówił o tym, że obecny wygląd pawilonów nie ma nic wspólnego z podstawowymi kanonami estetyki, niszczy krajobraz centrum miasta. No właśnie, Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Czy rzeczywiście po 31 grudnia 2018 te budki znikną, pojawią się jakieś inne? Jak to wygląda?
Tak jak pan redaktor już wspomniał o tym, że te budki zostaną zlikwidowane, wiemy już tak naprawdę, czy wiadomo już nie od wczoraj, prawda? I ci handlowcy, ci kupcy też zostali odpowiednio wcześnie o tym poinformowani, bo zgodnie właśnie z uchwałą Rady Miasta do końca roku ci obecni najemcy tam mogą przebywać, bo później zostanie ogłoszony konkurs na postawienie nowych pawilonów, które będą wyglądać tak wizualnie, będą przypominać te, które mamy na bulwarach. Będą to pawilony przeszklone, ujednolicone i myślę, że ta estetyka znacznie się poprawi w tym miejscu dzięki właśnie chociażby tym jednolitym i takim samym ładnym pawilonom, bo mamy wiele informacji, wiele tutaj już zgłoszeń o tym, że niestety te dotychczasowe budki, które tam stoją, no nie są ładne, nie są estetyczne i gdzieś tam burzą tą estetykę tego miejsca. Także w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony konkurs na dzierżawę tego terenu, który będzie zakładał też wybudowanie nowych, przeszklonych pawilonów właśnie wzdłuż Alei Wyzwolenia.
Czy to będą pawilony dla wszystkich obecnych handlujących, czy to po prostu będą już nowi najemcy, czy ci starzy, w cudzysłowie, będą musieli przystąpić do jakiegoś konkursu ofert, przetargu?
Konkurs będzie, będzie miał zasady, będzie, znaczy, będzie ogólnie dostępny. Będą mogli w nim wystartować obecni najemcy, ale też mogą wystartować inni przedsiębiorcy. Chciałabym podkreślić, że dla obecnych najemców pawilonów przy Alei Wyzwolenia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przygotował lokalizacje zastępcze. Ci przedsiębiorcy zostali też o tym poinformowani. Mają prawo wyboru, mogą oczywiście też przystąpić do tego konkursu, zgłosić swoją ofertę i oczywiście to, co finalnie tam powstanie, o tym zadecyduje komisja konkursowa i o tym myślę, że dowiemy się niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni.
A lokalizacje zastępcze gdzie się znajdują?
Też w okolicy Alei Wyzwolenia, nie są to nie wiadomo jak daleko obecnej lokalizacji, to są w promieniu kilkuset metrów.
Niewątpliwie to miejsce zyska na estetyce, kiedy to będą jednolite, ładne pawilony. A czy będzie tam remontowany chodnik? Bo tam wyremontowana część chodnika od strony jezdni jest ścieżka rowerowa i jest nowy chodnik. Natomiast pomiędzy wieżowcami a tymi budkami właśnie chodnik jest stary. Czy są takie plany?
Jeżeli chodzi tutaj o jakby ten grunt pod tymi pawilonami, to on na pewno będzie ujednolicony. Myślę, że tam w planach też jest po prostu cały kompleksowy remont tego odcinka i tutaj i chodnika i łącznie z tym, co będzie pod pawilonami. Także no, nam zależy na tym, żeby po prostu to miejsce zyskało na wyglądzie, żeby było atrakcyjne, było estetyczne i nie szpeciło, bo wiemy, że w centrum miasta powinno być, prawda, jednolicie i wszystko powinno być harmonijnie i na tym nam zależy. Będą przeszklone pawilony w 70%. Będą miały one powierzchnię około 60 metrów kwadratowych. Będzie możliwość
postawienia... Każdy pawilon?
Tak, tak. Będzie możliwość też oczywiście postawienia ogródków tutaj przy tych pawilonach, także to wszystko jest w regulaminie w konkursu, zostanie opublikowane na BIP-ie Żeglugi Szczecińskiej, także niebawem proszę śledzić, konkurs zostanie ogłoszony i będziemy tutaj zmieniać ten krajobraz.
No właśnie, proszę powiedzieć, kiedy chcielibyście, żeby ten odmieniony krajobraz już cieszył Szczecinian? Czy to będzie późna wiosna, czerwiec, lipiec?
No zgodnie tutaj z rozporządzeniem i regulaminem, dzierżawcy będą mieli 12 miesięcy na uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń i wybudowanie i wyposażenie tych obiektów.
Czyli trochę to potrwa.
No trochę to potrwa, no, ale to tak jak z każdą, prawda, budową, to nie od razu się postawi gotowy budynek, także to też troszeczkę zajmie, ale myślę, że efekt finalny będzie zadowalający wszystkich.
Obecnie mamy tam około 12, ile pamiętam, 12 albo 10 pawilonów. Czy ich będzie mniej po tych zmianach? Bo pani mówi, że 60 metrów kwadratowych, to obecne mają o wiele mniej, po kilka czy kilkanaście metrów.
My będziemy ogłaszać konkurs na lokalizację 4 pawilonów handlowo-usługowych.
I na tych 60 metrach może być, rozumiem, kilku podnajemców.
Czy w sensie, czy w jednym pawilonie, czy może być kilku?
W jednym pawilonie na przykład, tak.
Nie, w jednym pawilonie jedna działalność. To może być działalność gastronomiczna lub też może być działalność handlowa. To może
Czyli
być
rozumiem, że z 10 tam przedsiębiorców zostanie nam 4, albo jeden, który wygra konkurs i będzie miał 4 pawilony, tak?
Wszystko jest tutaj do rozstrzygnięcia w konkursie.
Ale wiemy, że będą 4 pawilony, nie więcej.
Tak, na tę chwilę tak.
No i tej wiedzy się trzymajmy, czyli rok oczekiwania przed nami i przez ten czas te pawilony, które teraz są do końca roku, to przez przyszły rok będą w takim razie zamknięte już, tak?
Tak, one zostaną zlikwidowane, bo jeżeli tutaj już zostanie rozstrzygnięty konkurs, to wtedy rozpocznie się, wiadomo, procedura osób, które wygrają w tym konkursie, rozpoczną budowę i te dotychczasowe pawilony po prostu zostaną zlikwidowane.
Ale pani mówi, że jakieś lokalizacje zastępcze tym najemcom
tak,
państwo przedstawi.
Zgadza się. Już przedstawiliśmy, także kupcy mają już tę wiedzę, mogą z niej skorzystać, mogą też przystąpić do konkursu. To już jest decyzja indywidualna każdego przedsiębiorcy.
No właśnie, a ci kupcy powinni wywiesić kartki, jeżeli się zdecydują na przejście w inne miejsce, poinformować swoich stałych klientów, bo są tam na przykład pierogi, ktoś lubi jakieś jedzenie azjatyckie, no to wszystko warto żeby kupcy poinformowali swoich stałych klientów, gdzie przeniosą swoje interesy.
Zgadza się, ale to już jest kwestia tutaj właścicieli tych i kupców, także myślę, że poinformują, jeśli będą się przenosić.
Pani Celino, dobrych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku,
również.
Chyba, że się usłyszymy przed jeszcze nowym rokiem. Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka, Wydarzenia. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia, również wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, to jest czas reakcji, 12:45. Teraz podziękowania od pana Piotra. Podziękowania zaprawione nieco goryczą, bo pan Piotr pisze tak. Panie redaktorze, dziękuję za zainteresowanie się moją sprawą dotyczącą reklamacji telewizora. Przypomnę, pan Piotr kupił telewizor w Biedronce. Do dnia dzisiejszego, do 19 grudnia, czyli do wczoraj, nie odebrałem tego telewizora ze sklepu Biedronka w Chojnie. Biedronka wprowadza państwa w błąd, ponieważ przypomnę, Biedronka napisała nam, a konkretnie firma Geronimo Martins, że pan odebrał telewizor, a pan, panie Piotrze, pisze, że pan nie odebrał. Rzecznik Biedronki, pan Arkadiusz Mierzwa, pisze pan Piotr, w pańskiej audycji wypowiedział się kiedyś na temat sardynek w puszce, a w mojej sprawie wysyła tylko maila i nie chce się wypowiedzieć. No właśnie, widać, do tematu będziemy musieli wrócić, bo coś tu jest nie tak. Kamyczek do ogródka i krytykę na naszej antenie Biedronki przeprowadziła również, przypomnę, Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. To jest czas reakcji. Nie wiem, czy mamy kolejnego gościa. Jest już kolejny gość. Monika Woźniak-Lewandowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Moniko, zacznijmy od maila. Od około 3 tygodni dym i hałda węgla w porcie. Widoczne jest to ze stakady pomorskiej, pisze słuchacz. W okolicy unosi się duszący dym. I pisze dalej tak. Wczoraj widoczne były płomienie i wozy straży pożarnej. Brak informacji o zagrożeniu w mediach. Czy grozi nam rozwój pożaru? Proszę o interwencję. Ja przeczytałem, pani Moniko, że rzeczywiście istnieje taka możliwość i takie zjawisko samozapłonu hałdy węgla.
Tak, istnieje takie zjawisko samozapalenia węgla i to zjawisko ma miejsce w szczecińskim porcie. Przy czym ja pragnę uspokoić słuchaczy, że sytuacja jest przez nas monitorowana. Te hałdy węgla są monitorowane za pośrednictwem kamer termowizyjnych i w momencie, kiedy cokolwiek się zadziewa, portowi strażacy reagują. Także tutaj zagrożenia dla ludzi absolutnie nie ma. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi właśnie do tego samozapalenia węgla. W momencie, kiedy węgiel jest składowany, następuje taka naturalna reakcja jego utleniania się, wchodzi w reakcję z tlenem i to z kolei powoduje, że węgiel się nagrzewa. I w momencie, kiedy mamy taką hałdę, to w środku tej hałdy temperatura jest powyżej 60 stopni. I w momencie, kiedy dochodzi wilgoć, dochodzi tlen, może dochodzić do samozapalenia węgla. Przy czym, tak jak powiedziałam, ta sytuacja w porcie jest w pełni przez nas monitorowana, to jest wszystko pod kontrolą. I strażacy na bieżąco reagują, te hałdy są rozgarniane, później są polewane i ubijane są, ponieważ ta hałda powinna być bardzo ściśle ubita po to, żeby tlen nie miał dostępu do węgla, tym samym nie dochodziło do samozapalenia.
Rozumiem, że takie prace są to koszty, są to wymierne straty. Wiem, że tutaj ten węgiel składuje firma Interbalt, która tak na marginesie nie była skłonna do rozmowy z nami, tym bardziej dziękujemy, że pani zechciała wystąpić. Kto ponosi koszty takich akcji, właśnie takiego gaszenia?
No, od tego są strażacy, to jest jak gdyby...
Portowa Straż Pożarna.
Portowa Straż Pożarna to jest niejako wpisane w zadania. No i wpisane też w działalność portową, bo tak jak powiedziałam, to jest naturalne zjawisko. Oczywiście trzeba temu zapobiegać, żeby nie dochodziło do jakiegokolwiek zagrożenia w porcie, ale my na bieżąco reagujemy tak, żeby nie było zagrożenia zarówno dla spółek, dla operatorów portowych, dla ładunków znajdujących się w porcie, jak i też dla otoczenia, bo wiadomo, że w momencie, kiedy węgiel się spala, to temu towarzyszą niezbyt przyjemne zapachy. No i sam widok też może wywoływać jakieś negatywne emocje. Także to wszystko jest pod kontrolą i no nic złego nie powinno się zadziać.
To są duże hałdy. Czy udaje się łatwo strażakom zagasić taki pożar? One się pojawiają w różnych miejscach punktowo.
No, nasi strażacy są doświadczeni w tego typu akcjach. No, są, tak jak no, Portowa Służba Ratownicza, także oni są przeznaczeni stricte do działań na terenie portu. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy już się zaczyna coś dziać, to z jednej strony są to jakieś tam zapachy wydzielane, z drugiej strony jest ten taki mleczny dym. I w momencie, kiedy na kamerach cokolwiek widzimy, to wtedy strażacy wyruszają. No, praca nie jest łatwa. Wiadomo, jest to swego rodzaju też zagrożenie dla nich, ale im wcześniej zareagujemy w oparciu o obraz z kamery, to tym straty są mniejsze. Sam węgiel tak naprawdę, on w momencie, kiedy ten taki punkt krytyczny następuje po około 1,5 miesiąca składowania węgla, także sztuką jest, żeby ta hałda była bardzo zbita, żeby tlen nie dochodził do środka, dlatego że w środku sama temperatura węgla, tak jak mówiłam, no ma powyżej 60 stopni i w momencie, kiedy będzie odrobina wilgoci, jeszcze jak dojdzie do tego wiatr, a na terenie portu no, jest to obszar zlokalizowany blisko wody, także te wiatry też są, więc zagrożenie jest większe. Ale tak jak powiedziałam, jest to pod kontrolą i nic złego się nie dzieje. Zagrożenia dla ludzi nie ma.
Monika Woźniak-Lewandowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Dziękuję za rozmowę. Pani Moniko, dobrych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i także życzę pięknych świąt Bożego Narodzenia i samych dobrych wiadomości, dobrych dni w nowym 2019 roku.
Dziękujemy, pozdrawiamy. To jest czas reakcji. 12:51 i 30 sekund. Jeszcze kilka minut audycji. Posłuchajmy telefonu. Ta sprawa wraca. Nie pierwszy raz słuchacze ją sygnalizują.
Dzień dobry, Halina z tej strony. Chciałam Państwa zwrócić uwagę na światła na ulicy skrzyżowaniu Łubinowej i tylko Sanktuarium. Z Łubinowej, jak się wjeżdża, po prostu trzy samochody przyjadą i zapala się już czerwone światło. Natomiast od miasta, jak się jedzie, tam bardzo długo jadą samochody, więc coś źle ustawione, żeby trzy samochody przejechały. Jechałam autobusem, to trzy światła z przystanku przy Sanktuarium, trzy światła, autobus czekał, żeby przejechać skrzyżowanie. Dziękuję.
Źle ustawiona, albo cytując Szekspira, w tym szaleństwie jest metoda. No właśnie, ale sprawdzimy ten sygnał. Tak jak powiedziałem, nie pierwszy już raz. A propos ruchu i dróg, to pan Łukasz przysłał nam mail z prośbą o pomoc. Mianowicie pan Łukasz trzy razy w tygodniu podjeżdża pod budynek Tieto, czyli Piastów Office Center, po żonę i wjeżdża na parking przed budynkiem Aleją Bohaterów Warszawy, bo tam jest jedyny wjazd. A wyjazd jest ze strony Piast. Kiedyś był tam znak zakaz wjazdu od strony Piastów właśnie. No i co? Ludzie notorycznie wjeżdżają pod ten budynek od Piastów i spotykamy się, pisze pan Łukasz, właśnie w połowie drogi, na której mieści się tylko jeden samochód. Nie ma tam jak zjechać, aby ktoś mógł przejechać. I wtedy jest zagwozdka, kto cofnie na wstecznym do wyjazdu. Są kłótnie i niepotrzebne nerwy. Ochroniarz twierdzi, że miasto kazało ściągnąć znak zakaz wjazdu od strony Piastów i z tego, co on wie, zarządca budynku już dwa razy pisał do miasta w tej sprawie i nadal nic. Przyznał, że jest to jednokierunkowe i że chyba tylko państwo są w stanie pomóc. No, spróbujemy. Odpowiedzialność duża na nas ciąży, ale zrobimy co możemy. Szanowni Państwo, to dobiega końca ostatni już czas reakcji przed świętami Bożego Narodzenia, bo w Wigilię nie ma czasu reakcji i bardzo, bardzo dobrze, tak być powinno. Proszę pamiętać, żeby nie była za ciężka noga na gazie, kiedy Państwo jadą samochodem. Proszę jechać ostrożnie. Proszę pamiętać, żeby powiadomić sąsiadów, że wyjeżdżacie, żeby zajrzeli, czy z Waszą nieruchomością wszystko w porządku. Proszę z rozwagą nie za dużo jeść. Proszę pamiętać o serdecznych rozmowach. Proszę próbować nie rozmawiać o polityce przy wigilijnym stole. No cóż, A czas reakcji kiedy? W czwartek, 27 grudnia spotykamy się po godzinie 12. Czy będą tematy? O, my zawsze znajdziemy tematy, ale to zależy głównie od Państwa, żebyśmy je znaleźli. Pomóżcie nam w tym bardzo. Przypominam, czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przypominam, czwartek po godzinie 12, czyli 27 grudnia, a ja już w imieniu całego zespołu naszej audycji życzę Państwu takich świąt, które będziecie długo i pozytywnie wspominali. Takich, jakie ich sobie tylko chcecie wymarzyć, żeby one takie były, czy w gronie rodzinnym, czy na jakimś zagranicznym wyjeździe, czy krajowym wyjeździe. No, żebyście po prostu odpoczęli i radośni, zdystansowani do rzeczywistości, wrócili właśnie do niej. Wszystkiego dobrego. To był Czas Reakcji. Do usłyszenia.